Dzień dobry, dzień dobry, proszę Państwa. Witam Was serdecznie w sobotę o godzinie 7.10. Powiem Wam, że naprawdę szalenie polecam ten styl życia, w którym idzie się spać o godzinie 20 i wstaje się bez budzika przed godziną 5. Powiem Wam, że kocham to. Nie mogłabym być jakimś dzikim imprezowiczem, myślę sobie, bo no to jest wtedy tracenie życia po prostu. Powiem Wam, że kocham to, jak obudzę się tak mega wcześnie rano. A muszę Wam też powiedzieć, że Sztokholm jest jedną z tych stolic europejskich, gdzie życie budzi się troszkę później niż na przykład w Warszawie. W Warszawie bardzo często obserwowałam to, że tak naprawdę niezależnie od tego, o której godzinie wyjdę z psami, to spotkam jakichś ludzi idących do pracy, jacyś ludzie spacerują, też z psami, też bez psów. Więc zupełnie inaczej jest to właśnie tutaj. Podobną tendencję obserwowałam na przykład w Wilnie, co zaskakujące. Ale tutaj już widzę, wchodzę w jakieś dygresje totalne. No nie, żeby ten odcinek miał nie być dygresyjny, bo powiem Wam szczerze, że od kilku dni się zbierałam, żeby coś nagrać, bo widzę, że już minął miesiąc, odkąd nagrałam poprzedni odcinek i troszkę sobie obiecywałam, że ja będę te odcinki przygotowywać. Ale powiem Wam, że nie znalazłam na to czasu. I niestety w głównej mierze nie znalazłam na to czasu, dlatego że czas leci mi obecnie strasznie szybko. A dzieje się to dlatego, że pracuję obecnie w korpo. I to jest wyłącznie tylko jedynie pół etatu. A mimo to mam wrażenie, że to kompletnie układa mi życie. I to niestety w taki bardzo niepozytywny sposób. Ale powiem Wam szczerze, że nie chcę w tym odcinku gadać o korpo. Jest sobota i nie chcę się po prostu nakręcać. Powiem Wam tylko tyle, że naprawdę branża jest spoko. Ludzie są kochani w tej korpo. Natomiast sama organizacja pracy, tempo pracy, które jest żółwie i ślimacze. To, że ja mam powtarzalne różne zadania, które mnie po prostu zabijają mentalnie. To, że nie mogę trzymać takiej jakości pracy, jaką bym chciała i jaką zawsze trzymam, jeżeli tylko mam taką okazję. Bardzo mnie to męczy. Mój kochany mąż, który jest bezkonkurencyjnym kandydatem na najlepszego męża świata, mówi mi, że jeżeli chcę stamtąd złożyć wypowiedzenie, to mogę to zrobić w każdej chwili. Noszę się z tym bardzo. Myślę, że do wyjazdu do Polski jeszcze wytrzymam, a później zobaczymy. Będę robić wszystko, żeby po prostu po powrocie z Polski już nie musieć tam wracać. Tak więc jeżeli możecie trzymać kciuki w jakiejś mojej intencji, to bardzo poproszę właśnie o tę intencję. I powiem Wam tak, jestem mega wzruszona i mega wdzięczna, że słuchacie dalej mojego podcastu. To jest bardzo miłe i też bardzo zaskakujące, że dajecie mi te szanse znowu po tak długiej przerwie. Naprawdę mega mnie to wzrusza, że kurczę, jak wchodzę na te swoje odcinki w Spotify'u, na statystyki, to widzę, że słuchacie. I tak sobie myślę, że no nie są to jakieś powalające statystyki, bo też no nic nie robię, umówmy się, żeby te statystyki sobie poprawić. Natomiast gdyby tak Was zebrać w sali, moi drodzy słuchacze, to myślę, że byłabym nieco onieśmielona, a na pewno bardzo, bardzo wdzięczna, że słucha mnie taki tłum, bo trzeba Was już nazwać tłumem. Powiem Wam szczerze, że w ogóle, kurczę, ostatnio jest taki czas, że jestem zaskoczona, że ludzie mi dają szansę i też bardzo jestem tym wdzięczna. I nie wiem, czy w ogóle to tak powinnam nazywać, że szanse, bo na przykład, słuchajcie, już trąbię o tym na prawo i lewo, ale to naprawdę jest, kurczę, dla mnie ważne, że zostałam wybrana, słuchajcie, wiceprezeską sztokholmskiego oddziału szwedzkiego klubu psa pracującego. I dlaczego to jest dla mnie takie ważne? Jest to dla mnie super ważne, ponieważ bardzo ufam tej organizacji, jeśli chodzi o ogólnie takie rzeczy, powiedziałabym, organizacyjne, bo to jest organizacja społeczna, można powiedzieć. Miałam problem, jak to przetłumaczyć na polski, ale wybrnęłam na szczęście. Po pierwsze jest to organizacja społeczna, a ja bardzo wierzę w pracę społeczną, zwłaszcza taką, która już tak bardzo długo trwa. A druga rzecz jest taka, że kurczę, ja tak naprawdę całe życie w jakiś tam sposób pracuję społecznie. Czy to schronisko dla psów w Gdańsku, czy to właśnie zakładanie klubu Agility w 2007 roku z Ulą Grzegorzewską, której będę naprawdę do końca życia wdzięczna, że zaufała, wiecie, 17-letniej wówczas Joannie, że będzie, kurczę, w stanie ta nastolatka poprowadzić z nią klub. I powiem wam szczerze, że kurczę, całe to wprowadzanie frisbee do Szwecji, popularyzacja, prowadzenie treningów, prowadzenie kursów, Boże, po prostu jestem tak niemożliwie wdzięczna też sobie, bo to kurczę jednak był mój pomysł, żeby to zrobić i jednak pracuję nad tym dosyć systematycznie, nie za dużo, bo patrz się korpo i tak dalej, ale naprawdę bardzo systematycznie i wkładając w to całe swoje serce i tak naprawdę coraz mniej przestaję się wstydzić tego, bo mam oczywiście, wiecie, jakiś syndrom oszusta głupi, że na przykład wiele lat nie startowałam we frisbee, albo że wiele lat w ogóle przecież byłam poza tym psim sportem, bo jak smok się rozchorował na padaczkę i spondylozę właściwie jednocześnie, no to ja mając nawet 4 psy w domu stwierdziłam, że to już jest za wiele, zwłaszcza, że moja młodsza suczka wtedy też miała problemy neurologiczne, więc po prostu przesiadłam się całkowicie wtedy na triatlon i myślę, że dobrze mi to zrobiło. Bardzo to dużo zmieniło też w moim podejściu do psiego sportu. Myślę, że w ogóle kiedyś chciałabym nagrać odcinek właśnie o tym, jak różni się dla mnie trenowanie sportu wyczynowego, takiego osobistego, jakim jest triatlon, a od tego, jak się trenuje sport, powiedzmy, że wyczynowy z psem. Bo różni się bardzo i ja też trenując triatlon wielokrotnie miałam takie poczucie, że kurczę, gdybym trenowała z psami cały czas, to byłoby mi pod wieloma względami łatwiej. I rzeczywiście tak jest. Jest to coś zupełnie innego, ale jest to coś, co jest dla mnie w każdym razie łatwiejsze. Więc wracając do tego tematu, kurczę, powiem wam szczerze, że jestem mega wdzięczna temu, że chciano mi dać tę szansę, mimo że jestem, kurczę, niecałe 3 lata w Szwecji, niecałe 3 lata teraz w tym klubie i na przykład na tym zebraniu, gdzie byłam wybierana na właśnie wiceprezeskę, było mnóstwo ludzi, którzy są w tym klubie 10 lat, 20, 30 i naprawdę uczciwie pracowali właśnie społecznie dla tego klubu przez ten czas. Więc to, że chcą zaufać jakiejś dziewczynie, która przyjechała, no nie chcę powiedzieć z trzeciego świata, ale wiecie, środowisko psie nie jest jakieś specjalnie dobrze widziane w Szwecji. Też nie mogę powiedzieć, że jakoś super źle, ale no na pewno nie jest to takie podejście jak na przykład w Polsce w stosunku do Szwecji, jeżeli chodzi o poziom obedience, powiedzmy. Jest to dla mnie też oczywiście mega ważne, ponieważ teraz otwierają mi się drzwi do tego, żeby dużo swoich pomysłów wprowadzić w życie, a oczywiście najważniejszym i takim najgłówniejszym moim pomysłem do wprowadzenia w SBK, czyli w Svenska Brukhundsklubben, jest oczywiście do frisbee. Już kilka treningów frisbee właśnie w ramach tej organizacji prowadziłam i jestem, powiem wam szczerze, mega zaskoczona, że taka organizacja, która istnieje już tyle lat, która jest tak ugruntowana, która jest tak, kurczę, poważna, jakby nie patrzeć, bo to są jednak psy pracujące, jest naprawdę otwarta w stosunku do tego frisbee. I więc tak jak na przykład przed tym otwarciem butiku, przed, wiecie, zamówieniem frisbee tutaj na miejsce i tak dalej, robiłam sobie trochę researchu i robiłam sobie trochę takiego rozeznania wśród ludzi, którzy jakoś tam frisbee się zajmują. I właściwie wszyscy jak jeden mąż mi mówili, że frisbee w Szwecji nie uda się po prostu. I wymieniali mi różne powody, dla którego to się ma nie udać. Natomiast ja bardzo, bardzo wierzyłam w ten pomysł i cały czas bardzo w to wierzę. No i będę dalej pracować nad tym, żeby to frisbee tutaj wprowadzać. Natomiast też jestem mega podekscytowana tym, że nie tylko oczywiście frisbee będę prowadzić tutaj, lecz także różne inne kursy. Powiem wam szczerze, że oczywiście edukacja i kursy sportowe no milion bardziej mnie jarają niż na przykład kurs, nie wiem, szczeniaczkowy dla ludzi, którzy nie będą z tymi psami nic robić. W każdym razie teraz mają takie przekonanie, ale to też jest dla mnie fajne, bo kurczę, jednak można coś fajnego zaszczepić tym ludziom, coś fajnego można im pokazać, można te ćwiczenia sportowe dostosować do ich codzienności. Także fajnie. bardzo też wyglądam tego, żeby zrobić sobie papier instruktora właśnie w SBQO. Jestem, kurde, trochę smutna, bo okazało się, że naprawdę długo, bardzo długo wyczekiwany kurs na instruktora właśnie w ramach tej organizacji odbywa się niedługo, owszem, ale wtedy, kiedy będę w Polsce. Więc 4 z 7 spotkań takich całodziennych niestety odbywają się wtedy, kiedy ja będę w Polsce. Więc no, z wyjazdu do Polski bym z tego powodu nie zrezygnowała. Też, no kurczę, do tej Polski odliczam strasznie i bardzo mnie to ekscytuje i ekscytuje mnie to, że będę miała takie dobre jedzonko przez 6 tygodni w swoim życiu i że będę miała mnóstwo znajomych i że, kurczę, jestem zapisana na tyle kursów, na tyle warsztatów, na tyle seminariów. Matko święta, powiem wam szczerze, że czuję po prostu, że moja czacha mi wybuchnie, ale strasznie się tym jaram. Jestem zapisana chyba na 11 kursów, znaczy kursów jak kursów, bardziej to są po prostu warsztaty. To się w Szwecji mówi o tym, że to są kursy, ale to są warsztaty, seminaria. 2 razy będę jechała na zawody, raz też na taki mastermind z Obedience, bo Obedience też jest taką dyscypliną, na którą ja sobie tam jakoś spoglądam, tęsknię i myślę, że prędzej czy później w moim życiu i w moim domu pojawi się piesek właśnie obedience'owy. W każdym razie teraz jest po prostu cała naprzód i wszystkie, Jezu, jak to się mówi po polsku, resuscher, wszystkie zasoby na dog frisbee. Więc mega odliczam do tego wyjazdu do Polski i też zastanawiam się bardzo nad tym, czy na przykład nie kręcić jakichś vlogów. Pamiętam, że, Jezu, 14 lat temu, jak byłam na wakacjach w Grzybnie na wsi, to zrobiłam sobie taki challenge, że codziennie pisałam bloga. I powiem wam, że to było super, ponieważ jest to moją ekstra pamiątką do dzisiaj i też uświadomiało mi to, że bardzo dużo fajnych rzeczy się dzieje. Nawet wtedy, kiedy pozornie nic się nie dzieje i jest mega nudno, to jednak dzieją się rzeczy. A ja, kurczę, nie wiem, czy to jest jakiś wielki ekshibicjonizm, czy jakiś taki, nie wiem, może ekstrawertyzm, jakaś nutka ekstrawertyzmu we mnie jest, czy co, ale ja naprawdę uwielbiam się dzielić różnymi rzeczami i to niekoniecznie tylko wesołymi tak naprawdę. Lubię się po prostu dzielić jakimiś historiami, anegdotkami, śmiesznymi, ale też jakimiś strasznymi historiami, które się dzieją w moim życiu. I właśnie, tak jak mówię, to jest mega potem pamiątka. I na przykład jak byłam na Sycylii albo w Hiszpanii, to kręciłam sobie jakieś tam vlogi i bardzo mnie to cieszyło. I nawet, wiecie, nie oglądały tego miliony, ale jest to dla mnie super pamiątka. I teraz dlaczego się waham nad tym? Pierwsza rzecz jest taka, że mam niestety pęknięty obiektyw w telefonie i cały czas się zastanawiam, czy wymienić ten obiektyw, to jest iPhone XS, czy po prostu kupić nowego iPhone'a. Więc jeżeli tego słuchacie i macie jakieś opinie na ten temat, to powiedzcie mi proszę, czy warto tego iPhone'a XS jeszcze reanimować i jeszcze walczyć na tym iPhone'ie XS, czy wyskoczyć po prostu z 1 000 000 monet i kupić sobie iPhone'a na przykład 15, bo nie ukrywam, że bardzo mi zależy na tym, żeby po prostu mieć fajny aparat i fajną kamerę. Kurczę, no jakieś takie to jest dla mnie ważne. Trochę byłam też zawiedziona tym, że iPhone XS w porównaniu do iPhone'a SE nie miał jakiejś takiej mega wielkiej różnicy, jeśli chodzi o to, jak wyglądały te filmy. Natomiast jeżeli na przykład robię filmy Samsungiem mojego małżonka, no to różnica jest gigantyczna. Więc kurczę, chciałabym mieć taki aparat, więc powiedzcie mi proszę, czy w ogóle warto takiego iPhone'a kupować, czy na razie nie ma co się spinać. A druga rzecz jest taka, że zaczęłam czytać książkę Nie zostawaj influencerem Janka Strojnego i mam tam, no mam bardzo dużo przemyśleń na temat tej książki. Jeszcze ją czytam, więc jeszcze nie będę się uzewnętrzniać z moim ogólnym spojrzeniem na sprawę, ale on tam powiedział coś takiego, autor w sensie i podmiot liryczny. Nie wiem, czy, Jezu, mówi się podmiot liryczny? Nie mówi się podmiot liryczny, przecież narrator. Nie wiem, dobra, wyjebane. Janek Strojny mówi, kurwa, że jak nagrywa się życie swoje i się właśnie dzieli różnymi takimi historiami, to że ich się w pełni nie przeżywa. I ja, kurczę, jeszcze nie wiem za bardzo, co o tym myślę. Muszę siebie chyba poobserwować w tym kontekście, bo Kurczę, nie wiem, czy on ma rację, szczerze mówiąc. Jak dzielę na przykład jakieś wspomnienie, czy nie wspomnienie, tylko jakieś wydarzenie z kimś i ten ktoś na przykład stoi obok mnie i przeżywa coś razem ze mną, to rzeczywiście mam pewien opór co do tego, żeby uwieczniać jednocześnie to wydarzenie telefonem, bo wtedy rzeczywiście czuję, że trochę zabieram nam z tego przeżywania. Natomiast ja w tej Polsce będę głównie sama i kurczę, mam wrażenie, że wcale nic nie stracę, jak będę nagrywać różne rzeczy, a wręcz przeciwnie, właśnie no, mnie po prostu bardzo cieszy dzielenie się różnymi swoimi rzeczami. I teraz wiecie co? Chyba płynnie jest pora przejść do tego tematu Instagrama, bo obiecywałam wam na Instagramie, na który wróciłam po 4 latach przerwy, że opowiem wam trochę o tym, dlaczego się z tego Instagrama usunęłam i dlaczego też wróciłam i jakie mam przemyślenia. Więc pierwsza rzecz jest taka, że ja tego Instagrama po prostu nie uniosłam, bo jeszcze nie wiedziałam o rzeczach takich, o których mówi na przykład właśnie ten Janek Strojny, że jednak Instagram to jest naprawdę jakaś postać fikcyjnie trochę wykreowana. Jest to jakiś awatar nas, a nie prawdziwi ludzie. I wtedy, kiedy przytłoczyły mnie bardzo trudne wydarzenia i czułam się po prostu bardzo źle, to czułam, że jakieś takie to by było nie fair, gdybym teraz zaczęła zarzucać swoich obserwatorów właśnie tymi ciemnymi, okropnymi rzeczami. Zwłaszcza podczas gdy, co weszłam na Instagram, to widziałam właśnie uśmiechniętych ludzi, ludzi na wakacjach, ludzi w wymarzonej swojej pracy, ludzi po prostu, którym wszystko wychodzi w sporcie, a ten sport był przecież dla mnie wtedy taki bardzo, bardzo ważny. Więc już teraz wiem, że to tak nie jest. I to mnie też trochę wstrzymuje od tego, żeby nie zaczynać publikować na Instagramie jak szalona, bo na przykład z tego, co czytam w tej książce, no to Instagram i ogólnie social media to jest gigantyczne narzędzie manipulacji, wręcz kłamstwa w wielu przypadkach. A ja jestem naprawdę, kurczę, idealistką. Muszę to przyznać sobie i dosyć trudno się z tym żyje, wydaje mi się. Natomiast jestem faktycznie straszną idealistką. I tak jak Aga Niedziałek w cudownym wywiadzie z Blanką Tichoruk, możecie sobie posłuchać w podcastie Cała na Biało, powiedziała, że bardzo często się nie zgadza z jakimiś rzeczami w rzeczywistości i zdarza jej się jakieś takie wzniosłe hasła mówić, że woli żyć pod mostem niż coś takiego zrobić, to ja mam dokładnie tak samo. I naprawdę myślę, że łatwiej by mi się żyło, gdybym czegoś takiego nie miała, ale mam coś takiego. I dlatego na przykład bardzo trudno jest mi iść zrobić na przykład jakieś szkolenie albo studia u kogoś. I to jest w ogóle też główny mój powód, dla którego nie idę na przykład tutaj w Szwecji na takie komercyjne, powiedziałabym, szkolenie na instruktora psów, bo niestety wiem po prostu, jak ci ludzie pracują. Może nie wiem tego jakoś super świetnie, ale na przykład jak zastanawiam się nad takim szkoleniem właśnie na instruktora, to oglądam sobie różne rzeczy, słucham sobie różnych rzeczy i wpadam w takie chryste. Czy wy nie widzicie, jakie wy straszne bzdury gadacie, jak wy po prostu zaprzeczacie sobie i tak dalej. I mówię wam, nie chcę się nakręcać teraz, naprawdę totalnie nie chcę się nakręcać, więc ten temat absolutnie w tym momencie ucinam. Natomiast właśie SBKO, czyli ten Svenska Brukhundsklubben, to naprawdę jest organizacja, której ufam i mam nadzieję, że to się nie zmieni, bo będzie mi w życiu jeszcze ciężej, gdyby to się zmieniło. Ale jak na razie naprawdę jestem mega za tym, żebym właśnie tam się szkoliła. No i oczywiście to nie tylko dotyczy psów, ale tak naprawdę wszystkiego. Jak byłam na studiach tych tutaj w Sztokholmie, właściwie to było takie studium, roczne studia, no to wielokrotnie miałam takie poczucie, że Chryste Panie, o czym wy gadacie? Czy wy nie widzicie po prostu, co robicie z tymi ludźmi? Kurde, trudne to jest. Bardzo to jest trudne. I wiecie co? Myślę, że w takich rzeczach pomaga bardzo. I mówię teraz trochę ogólnie i nie mówię tego ogólnie dlatego, że chcę tutaj moralizować, tylko łatwiej mi jest powiedzieć ogólnie niż powiedzieć o sobie, tylko dlatego, żeby nie myśleć, żeby mnie brzmiało, jakbym pozjadała wszystkie rozumy lub gdybym doszła do jakichś takich daleko bardzo idących wniosków, ale bardzo w tym pomaga uznanie swojej mocy w tym wszystkim. Bo wtedy, kiedy nie patrzy się na te autorytety już właśnie jako autorytety, tylko jako tak samo niedoskonałych ludzi jak my i tak samo doskonałych ludzi jak my, kiedy wie się, że można wywrzeć tak samo duży wpływ jak oni, może nawet większy, że jakby sprawdziło się już, że metody, filozofia, według której się działa, sprawdza się i działa po prostu bardzo dobrze, no to nie ma się już takiego rozpierdolu wewnętrznego i takiego po prostu wewnętrznego agresora, który chciałby powiedzieć, że co ty pierdolisz? Wzdycham, bo powiem wam, że dużo jest dzisiaj we mnie zgody, dużo jest dzisiaj we mnie empatii i takiego ciepła do świata, a to się potrafi zmienić dynamicznie, więc korzystam z tego ciepła i tej empatii. Mam nadzieję, że to się utrzyma i mam nadzieję, że to się będzie jeszcze budować we mnie. Dużo się dzieje ostatnio dobrych rzeczy u mnie w życiu. Jeszcze chyba trochę za wcześnie, żebym mówiła dlaczego i co i tak dalej, ale nie jestem w ciąży, jakby co, nie jestem. Więc, ale jedno mówię, jeszcze trochę za wcześnie, żebym jakoś tam się strasznie rozwodziła na te tematy, ale no, kurde, jakoś jestem ostatnio dobrej myśli. Ale ten idealizm, powiem wam, cholerstwo straszne. No ale miałam wam mówić, o co chodzi z tym Instagramem. A więc, myślę, że zbierało się to we mnie dosyć długo, właśnie z tych względów, o których wam mówiłam, że ja miałam jakieś takie straglesy, problemy, dużo było ciemności u mnie w życiu wtedy i tak dalej. A wchodziłam sobie na Instagram i widziałam ludzi, których po prostu nic nie rusza. Wszystko im wychodzi, zawsze u nich świeci słońce. Jak idą biegać, to trzaskają interwały dokładnie takie, jakie mają napisane tam. Jak startują w triatlonie, to w ogóle nie przejmują się na przykład kwestiami finansowymi, tylko sobie po prostu jadą tam, gdzie chcą i startują i po prostu, nie wiem, srają pieniędzmi. Jednocześnie miałam ogromną potrzebę autoprezentacji wtedy i potrafiłam na przykład wrzucić swoje zdjęcie przed wrzuceniem na Instagram do jakiegoś tam retuszującego programu i na przykład zmniejszyć sobie nogę, albo zwiększyć sobie oko, albo przyciemnić sobie oko, albo takie rzeczy. I Jezu, wstydziłam się strasznie wtedy jakoś siebie, a teraz, kurde, nie mogę powiedzieć, że się wstydzę tego, że to robiłam, bo myślę, że raczej po prostu chciałabym przytulić siebie tamtą i po prostu siebie wysłuchać i jakoś, nie wiem, utulić w tym wszystkim. Bo to wszystko oczywiście nie wynikało z tego, że ja chciałam być lepsza od innych i fajniejsza od innych, tylko dlatego, że byłam po prostu w chuj zagubiona. Teraz w ogóle nie przyszłoby mi do głowy, żeby robić takie rzeczy. Jestem w zupełnie innym miejscu, jeśli chodzi o jakieś takie, nie wiem, akceptowanie siebie. To jest w ogóle jakiś taki dziwny slogan, wiecie? Nie wiem, jakoś nawet nie chcę mi się odnosić za bardzo do tego sloganu, jakim jest akceptowanie siebie, czy kochanie siebie, czy coś w tym stylu. No ale rzeczywiście, no nie przyszłoby mi do głowy, ale też nie wiem, czy kiedykolwiek byłam zadowolona z tego, jak wyglądam tak bardzo jak teraz. I to też brzmi, wiecie co, matko, nie wiem, czy tego już nie będę wycinać tego, przecież nigdy nie edytuję swoich podcastów, więc nawet nie będzie mi się chciało, już wolę przeżyć ten cringe mówienia rzeczy publicznie takich, niż wycinać cokolwiek w jakimś tam programie, bo nawet nie będzie mi się chciało tego szukać. No, ale słuchajcie, takim triggerem ostatecznym było to, że dostałam wypowiedzenie z pracy, która była dla mnie spełnieniem marzeń, co do której myślałam, że nigdy nie znajdę nic podobnie wspaniałego i pasującego mojej osobowości, moim pragnieniom, mojej potrzebie spełniania się w takim i siakim polu. No i tak sneak peek jest taki, że na razie rzeczywiście nie znalazłam. Ale słuchajcie, no właśnie, dostałam wypowiedzenie i powiem wam szczerze, że jakby ostatni bastion mi się zawalił wtedy i wpadłam po prostu w gigantyczną rozpacz. I jak sobie przypominam dzisiaj tę rozpacz, to pamiętam trochę to uczucie, pamiętam co robiłam wtedy. Jezu, No, naprawdę strasznie sobie współczuję tego wszystkiego, co wtedy przeszłam. I to naprawdę był taki mój ostatni gwóźdź do trumny, bo tak jak się czułam źle, tak zaczęłam się czuć po prostu tragicznie i stwierdziłam, że Boże, jak ja mam teraz wrzucić jakieś wesołe zdjęcie, jakieś wesołe storki i tak dalej, kiedy jestem po prostu w masakrycznie złym stanie i stwierdziłam, że już nie chcę w ogóle prosić o jakieś wsparcie, o jakieś, wiecie, uśmiechy tych obserwujących moich i tak dalej, a jednocześnie też nie mogłam, nie chciałam też opowiadać o tej swojej rozpaczy związanej z właśnie z tym wypieprzeniem z mojej ukochanej pracy. Też w ogóle śmiesznie się to trochę zakończyło, bo ja bardzo nie chciałam być wyrzucona z tej pracy, a jeszcze powiem wam, o co chodziło, bo to nie było tak, że mój pracodawca był ze mnie niezadowolony czy coś w tym stylu, tylko po prostu przyszedł COVID i zamknięto większość działów tematycznych, które wtedy prowadziłam. No i po prostu nie byłam już wtedy potrzebna, a że nie byłam pracownikiem etatowym, tylko pracownikiem B2B, no to byłam do zwolnienia bardzo łatwa. Więc no właśnie, w środku COVID-a byłam jedną z tych, którzy nagle się dowiedzieli, że nie będą mieli zaraz źródła dochodu. No i zaczęłam się rozglądać oczywiście z jakimiś tam pracami i bardzo szybko też zauważyłam, że Boże, nic mnie nie będzie tak cieszyć jak tamta praca. Sneak peek rzeczywiście, na razie nie znalazłam nic równie ekscytującego niż tamto, ale no też śmiesznie się ta sprawa zakończyła w tym sensie, że no właśnie, w końcu mnie nie zwolniono, bo ja bardzo nie chciałam stamtąd odchodzić i przedstawiłam szefostwu, dlaczego te moje działy mają wciąż sens i uwierzono mi. I ja te działy prowadziłam jeszcze przez lata i one wciąż działają i chyba mają się dobrze. Więc ja tam zostałam i no, ale nie żałowałam wtedy tej ucieczki z Instagrama, bynajmniej. I właściwie nigdy jej nie żałowałam jako tako. Natomiast wróciłam do tego, dlatego, że po prostu stęskniłam się za tymi ludźmi. Wiecie, bycie na emigracji to jest, kurde, jednak dużo samotności i nawet jak ma się tutaj znajomych i tak dalej, no to jednak, kurczę, nie jest to taka siatka, jaką się miało wcześniej. To nie jest tak, że ja, wiecie, mam trzy koleżanki różne, do których mogę zadzwonić, że ej, a może chodźmy tutaj, a może chodźmy tam, a może chodźmy siam. Więc, no, wiecie, też takie duże czasami poczucie mam niezrozumienia jakichś problemów, które są tutaj, a których nie ma w Polsce, albo odwrotnie, które tutaj są świetnie rozwiązane, a w Polsce są palące. Więc też pomyślałam sobie o tym, że chciałabym właśnie na ten temat opowiadać. Stąd też ta seria moja Opowiadam se, którą będę kontynuować jak najbardziej. Więc postanowiłam wrócić po tych 4 latach i też mam takie śmieszne przemyślenia, że na przykład kilka osób z moich obserwujących, znaczy inaczej, z tych, których ja obserwowałam, strasznie się zestarzało przez te 4 lata i co ciekawe, to są wszystko osoby z triatlonu i tak się zestarzeli, że ja ledwo ich poznałam, ale no czas leci dla wszystkich, więc to jakby nie jest niczym dziwnym. Bardzo mnie też zaskoczyło, że jak przejrzałam sobie listę osób, które ja obserwuję, to wypieprzyłam 2/3, bo na przykład nie pamiętałam w ogóle, kto to jest. Albo to był ktoś taki, którego zaczęłam obserwować trochę przypadkiem, bo był na przykład związany jakoś tam z jakąś branżą, tematem, firmą, osobą, z którą ja wtedy byłam blisko. I też po prostu wszyscy polecieli na łeb, na szyję. Ogromnie było tam dużo jakichś marek, typu jakieś Mercedesy, Nike, Asicsy i tak dalej. A powiem wam szczerze, że mam obrzyd do korpo totalny i dziękuję bardzo za obserwowanie takich rzeczy. Kilka osób nie zmieniło się ani trochę i dalej pokazuje się w taki sam sposób. Jest profil na przykład, który jest prowadzony straszliwie prześmiewczo i ja obserwuję tę osobę, bo mam jakąś tam sympatię do niej, ale kurczę, jak sobie myślę, z jakim to musi być konfliktem wewnętrznym i taką agresją pasywną związane, to trochę mi jest szkoda, bo jakby ja tam byłam i wiem, o co chodzi i kurde, tak się cieszę, że obecnie na przykład nie mam w sobie tej agresji i tej niezgody i tego prześmiewcy. Mam nadzieję, że nawet jeżeli on będzie wracał, to będzie wracał na chwilę i będę go w stanie jakoś tam wygonić. Jest sporo osób, które prowadzą swoje konto cały czas tak samo, systematycznie przez te 4 lata, pokazując dokładnie to samo. I ja już powiem Wam szczerze, w to nie wierzę. I były na przykład takie konta, które ja omawiałam ze swoją przyjaciółką pod tym kątem, że Boże, jak to możliwe, że im się tak powodzi, że one są takie piękne, takie wysportowane i takim wychodzą treningi i na zawodach im idzie i coś tam, i coś tam. A teraz powiem Wam szczerze, że już nie wierzę w to. I widzę coś zupełnie innego, jak patrzę na te konta, bo widzę na przykład cukierkowe konta dziewczyn, które, no wiecie, nie jestem psychiatrą, więc nie powinnam jakichś tutaj wielkich diagnoz stawiać, ale jestem przekonana, że są mega uzależnione od sportu i to nie jest proste, w sensie to ma swoje zalety, ale ma też wady i jakby ja tam byłam i wiem, o co chodzi, bo byłam uzależniona od sportu straszliwie. Są dziewczyny, które pod osłonką takiego cukierkowego życia, pięknego, cudnej sylwetki i tak dalej, chociaż cudnej jak cudnej, no zależy co kto lubi, widzę w nich po prostu gigantyczne zaburzenie odżywiania i też byłam tam i wiem, z czym to się wiąże i powiem Wam szczerze, że mówię o tym, ale kurde, nie oceniam tego w żaden sposób jakoś negatywnie i na przykład kilka lat temu jakbym o tym gadała, to pewnie też bym gadała o tym w taki sposób prześmiewczy, że ohoho, co one tam pokazują i w ogóle ja tutaj wiem, co tak naprawdę wiąże się z tym, wiem, co się pod tym kryje. No a właśnie nie. Dzisiaj powiem Wam szczerze, że zupełnie z innej pozycji do Was o tym gadam, bo nie mam wobec nich żadnych takich negatywnych uczuć, nie mam wobec nich jakiejś zawiści ani zazdrości, ale mam dosyć dużo współczucia takiego empatycznego i po prostu chętnie bym je wszystkie przytuliła i tak jak ja wielokrotnie tego przytulenia potrzebowałam. I wzdycham znowu, bo chyba na tym chciałabym zakończyć ten odcinek. Serio, taki jest dzisiaj we mnie spokój. Boże, chciałabym zatrzymać go ze sobą po prostu na zawsze, bo chciałabym w taki sposób właśnie przez swoje życie iść. Dziękuję Wam bardzo raz jeszcze, że słuchacie. I znowu, jeżeli macie pytania, jeżeli macie sugestie, komentarze, będę bardzo, ale to bardzo wdzięczna za wszystkie Wasze komentarze i opinie, jak również właśnie pomysły na kolejne odcinki podcastu. Gdzie możecie mnie znaleźć? Przede wszystkim możecie mnie znaleźć na Spotify, zostawiając komentarz tam albo ocenę podcastu. Bardzo będę też Wam wdzięczna za subskrybowanie tego podcastu na Spotify. Mówię to pierwszy raz w życiu, Jezu, śmieszne strasznie. No więc, ale tutaj proszę bardzo być poważnym. Oczywiście wszystkie lajki na Facebooku, na fanpage'u mojego podcastu są mega mile widziane. Oczywiście możecie mnie również znaleźć przez prywatne wiadomości oraz na Instagramie. Mój prywatny Instagram to jest Joannach, krótkie I-O-A-N-A, przepraszam, jeszcze raz, krótkie I-O-A-N-N-A-H-H oraz mój Instagram firmowy związany z DocRisby, czyli docrisby.se. Na obydwu profilach jestem cały czas, więc będę odpisywać. Bardzo Wam dziękuję, że słuchacie, mój tłumie słuchaczy. Pa!